Rzut za trzy, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak w każdy czwartek, magazyn o koszykarzach NBA za stalu BC Zielona Góra. Zaczniemy od podsumowania spotkania naszej drużyny z polskim cukrem Toruń. Trochę z duszą na ramieniu, chyba wszyscy czekaliśmy na to spotkanie, bo ostatnich 8 meczów za stal z twardymi piernikami przegrał. Pod Żanem Tabakiem nie udało się za stalowcom wygrać ani jeszcze w tym sezonie, przed tym oczywiście, przed wczorajszym spotkaniem, ani w zeszłym sezonie i w Pucharze, i w Lidze. Żan Tabak i spółka nie pokonali twardych pierników z Torunia. Tym razem, no też było bardzo trudno. Na szczęście możemy odetchnąć głęboko. Zastal wygrał 94-82. Ale po pierwszej połowie znowu troszeczkę mieliśmy duszę na ramieniu, bo zastalowcy przegrywali 44-50. Po kilku dniach bez meczu, kiedy jakby wypadli z rytmu, grali po prostu słabo, ociężale w obronie. No i drużyna gości te dziury w obronie wykorzystywała absolutnie. Świetną partię rozgrywał zaskakująco Michał Samsonowicz, 22-letni zawodnik. Świetnie rzucał za linii 6,75, wykonał dwie akcje 3+1, w jednej nawet trafił rzut wolny, więc jedną czteropunktową akcję miał, z tej samej zagrywki miał trzy wolne pozycje, w każdym razie 15 punktów to jego chyba rekord życiowy, jeśli chodzi o karierę seniorską. No i do przerwy Torunianie prowadzili. Po przerwie Zastal w końcu lepiej w obronie, w trzeciej kwarcie odskoczył na prawie 10 punktów, ale końcówka tej trzeciej kwarty znowu troszkę słabsza, natomiast czwarta to już dominacja ludzi Żana Tabaka, wygrana kwarta 24-11 i cały mecz 12 punktami. To przenieśmy się na konferencję prasową i najpierw to, co po meczu mówił Żan Tabak, jak podsumował nasz chorwacki trener to spotkanie z twardymi piernikami. Według mnie ten mecz miał dwa oblicza. W pierwszej połowie nie graliśmy tego, co powinniśmy grać, wyszliśmy bez odpowiedniego nastawienia i odpowiedniej energii. W drugiej części meczu nasza gra wyglądała już tak, jak chciałem. Powtarzałem to już wielokrotnie, że nie mamy takiego składu, żeby dominować w kolejnych spotkaniach nad kolejnymi rywalami. Nie jesteśmy dominatorami tej ligi, mamy dość krótki skład i żeby wygrywać kolejne spotkania, musimy grać zawsze tak, jakby to był mecz finałowy. A w ogóle mieliśmy 4 dni przerwy po ostatnim meczu i to dla nas była niecodzienna sytuacja, bo gramy co 2 dni w tym sezonie. To też miało na nas nie najlepszy wpływ. A teraz oddajmy głos drużynie przeciwnej. Na konferencji prasowej pojawili się Jarosław Zawadka, trener drużyny z Torunia, no i ten, o którym mówiłem, jeden z bohaterów meczu, mimo że Torunianie przegrali, on może być z siebie zadowolony, Michał Samsonowicz.
Chciałbym pogratulować trenerowi Tabakowi i zespołowi Zielonej Góry zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Myślę, że moim zawodnikom też gratuluję postawy. Biliśmy się na tyle, ile jesteśmy w stanie zagrać tak silną drużyną jak Zastal Zielona Góra. Myślę, że lubimy grać w tym ostatnim czasie i pierwszy mecz w lidze wygrany, pierwsza porażka Zielonej Góry w lidze. Teraz myślę, że pokazaliśmy się z nie najgorszej strony. Przyczyn porażki widzę w tym, że popełniliśmy zbyt dużo strat i to takich dziwnych strat. Rozumiem, wiedzieliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę, że Sterner gra bardzo agresywnie w defensywie i należy się spodziewać, że mogą być te straty, ale w większości z nich było takie niewymuszone i po tych stratach 27 punktów czy 8 punktów straconych to o czym mamy mówić i jak gramy z tak klasowym zespołem jak Stelmet, zwłaszcza że w takich ważnych momentach trafili trójki to z dalekiej odległości Roland czy nawet Filip Ud wyszedł, trafił trójkę, także 14 trójek straciliśmy, ale znaczy nie cieszę się z porażki, bo wiadomo, że porażka zawsze boli, ale cieszy mnie postawa dotychczas rezerwowego, który wykorzystał dzisiaj swoje minuty Michała Samsonowicza i myślę, że to było chyba takie największe odkrycie tego meczu. Nic, jeśli będziemy tak grali z takim zaangażowaniem jak dzisiaj, to myślę, że w kolejnych meczach może w końcu się uda nam wygrać na wyjeździe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Michał, proszę Ciebie o Twoją opinię w dzisiejszym spotkaniu.
Tak, ja również gratuluję całemu zespołowi Zielonej Góry. Zdecydowanie zasłużyli na to zwycięstwo. Właśnie część, tak jak trener powiedział, główno te straty nas wymusili. Też duża część tych strat była właśnie niewymuszona, dlatego też nie możemy być z siebie zadowoleni, ale no, bardzo chcieliśmy wygrać, żeby odkuć się po ostatniej porażce i żeby cały czas być w grze o play-offy i na pewno nie będziemy się poddawać, walczyć cały czas w następnych meczach i myślę, że zgadzam się z tym, że jak będziemy tak grać jak dzisiaj, to możemy dużą część tych meczy wygrać i znaleźć się tam, gdzie chcemy.
Zostawiamy salkę konferencyjną hali CRS, no i udajmy się do naszych zawodników. Dwójkę z nich łapiemy. Najpierw Janis Berzins, nasz skrzydłowy, o meczu mówił tak.
They were making all shots.
Oni w pierwszej połowie Zbrojowie trafiali niemal wszystkie rzuty, rzucali na niesamowicie wysokiej skuteczności, stąd 50 zdobytych punktów. Ale my nie jesteśmy zespołem, który da się pokonać, nawet jeśli rywal prowadzi 10 czy 15 punktami. Potrafimy szybko zmienić przebieg meczu i tu też po przerwie graliśmy już lepiej. Po prostu mecz trwa przez dwie połowy i pokazaliśmy, że trzeba walczyć przez 40 minut i nic się nie kończy po pierwszej, nawet słabszej połowie. A teraz jeszcze Roland Freimani, sympatyczny Łotysz. O, dwóch Łotyszy dzisiaj mamy swoją drogą w programie. Ten sympatyczny Łotysz po pierwsze podsumowuje nam spotkanie właśnie z polskim cukrem, a poza tym już zahaczamy o dzisiejszy mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Wiesz co, mieliśmy dość długą jak na nas przerwę. Dawno nie było tak, żebyśmy mieli 5 czy 6 dni bez meczu i to nas chyba trochę wybiło z rytmu. No i ten mecz tak przebiegał jakoś sennie w pierwszej połowie. Oni dużo trafili w tej pierwszej części meczu. My coś tam też trafialiśmy, ale byliśmy słabsi. W drugiej połowie zaczęła się nasza mocna obrona, no i zatrzymaliśmy ich w końcu. Co było problemem w czasie meczu? Właściwie początkowo to wszystko. Pod presją popełnialiśmy strasznie dużo głupich błędów, zwłaszcza w obronie. Nie graliśmy tak, jak umiemy i chcemy grać. Nie realizowaliśmy naszego planu, nie było naszych zasad, ale czasami tak bywa. Potem siadasz na wideo i dopiero widzisz, skąd wzięły się błędy. No i potem próbujesz ich już w kolejnych meczach nie robić. Co do rywala, to nie było żadnego zaskoczenia. Ten chłopak z szóstką grał dobry mecz, może najlepszy do tej pory w karierze. Jeśli tak dalej będzie grał i będzie podnosił swój poziom, może kiedyś trafi do Zastalu. To może być dobry polski zawodnik. No ale cóż, wygraliśmy, teraz jest po meczu i wracamy do naszego maratonu. Jeden dzień w podróży i gramy w Dąbrowie. Zagramy z naprawdę dobrym zespołem, z dobrymi zawodnikami. Musimy być gotowi na nich, musimy być gotowi na to, że to będzie niełatwy mecz. I tyle Roland Freimanis, który zapowiada trudne spotkanie Zastalu z MKS-em w Dąbrowie Górniczej. No to teraz o drużynie z Zagłębia porozmawiamy sobie z Arkadiuszem Miłoszewskim. Trener, asystent naszej drużyny wskazuje, że Dąbrowa na początku sezonu rzeczywiście słabo stała. Przegrała kilka meczów z rzędu na samym początku, była na dnie tabeli, ale potem rosła i rosła i rosła. No i teraz to już tak naprawdę powoli puka do playoffów, choć jeszcze troszeczkę jej do pierwszej ósemki brakuje. Ale cztery mecze Dąbrowianie ostatnio wygrali. No to dobrze, Arkadiusz Miłoszewski, czemu Dąbrowa tak słabo zaczęła? Kogo się bać w tej Dąbrowie? No i o tym czasie wolnym, czy on przeszkodził właściwie, czy pomógł Zastalowi, jeśli chodzi o jakieś zbudowanie formy, o odpoczynek, o wysiłek fizyczny. Arkadiusz Miłoszewski, wrzucie za trzy teraz. Ta Dąbrowa to jest drużyna, która wydawała się drużyną, która będzie dołowała, a ona nagle zaczęła rosnąć i naprawdę bardzo solidnie wygląda i naprawdę to chyba ta Dąbrowa nawet puka do playoffów w tej chwili.
Tak, sytuacja w tabeli wygląda. Powiem panu tak, panie Jaskub, bo... Oni w pierwszej rundzie całą 90% pierwszej rundy, ja panu już teraz od razu panu mówię, ile meczów dokładnie, 2, 4, 6, 8, 10, 12 meczów pierwszych grali na wyjeździe. Tak, bo tam był jakiś problem z halą i tak dalej, i tak dalej. Oni nie mogli nic wygrać, tam wygrali chyba 2 albo 3 mecze, bodajże 4 ale grali naprawdę fajną, szybką, agresywną koszykówkę. Ja znam trenera, bo razem byliśmy w szkole w FIBie, w takiej szkole trenerów i razem byliśmy zresztą z trenerem Zollnerem
z Gliwic
też razem byliśmy. No dobrze, ale już wrócę tutaj do Dąbrowy. Grają szybką, agresywną koszykówkę. Stracili zawodnika Kileya Jonesa, wzięli Reta z Dąbrowy Górniczej, podobny profil zawodnika. Wzmocnili się jeszcze Milowoje, teraz nie pamiętam, takiego Serba wzięli z Gliwic tamtego roku. Też bardzo ciekawy zawodnik, ale co ich charakteryzuje? Charakteryzuje ich to, że grają bardzo szybko, dużo wymienności pozycji. Jeżeli zespół jest wolny, jeżeli zespół nie jest w stanie przeciwstawić się tej agresywnej grze w ataku i w obronie, bo oni naprawdę robią dużo, dużo takiego, nie wiem, no oczywiście w cudzysłowie, takiego zamętu i w tym zamęcie są bardzo, bardzo skuteczni. I teraz tak, większość meczów grają u siebie, to będzie chyba 5. albo 6. mecz z rzędu u siebie, wygrywają.
Do 4 ostatnie wygrywają. Mecze wygrali, no dokładnie.
Tak, wygrali z Legią, wygrali z Hydrotakiem, z Cukrem, z Bydgoszczą, no i teraz na nas, my do nich jedziemy i tutaj no na pewno będzie ciężki mecz, na pewno nie będzie łatwo, tym bardziej, że to będzie jeden dzień przerwy między meczami. Musimy zatrzymać przede wszystkim właśnie tych graczy, którzy kreują, czyli tam jest rozgrywający Mur, tam jest taki rzucający Wilson, mamy do tego bardzo dobrego, ja uważam, oczywiście on jest troszkę bez rzutu, Andrew, czyli Andrzej Mazurczak, to jest Polak, który do tej pory grał za granicami naszego kraju.
On tak niepewnie zaczął. Na początku opinie o nim były takie, że to poniżej oczekiwań, ale też mu się chyba polepszyło ostatnio, mam wrażenie.
Polepszyło mu się, tak jak mówię, gra więcej, że tak powiem, kreuje, już zaczął troszeczkę trafiać. Na początku nic nie mógł trafić, niestety, bo to nie jest taki rodzaj shootera czy egzekutora, to jest bardziej kreator dla wszystkich, ale fajnie to kreuje, naprawdę szybko gra. I to tych trzech graczy musimy się obawiać, do tego dochodzi, tak jak powiedziałem, Milowoje, Mijowicz, on się nazywa, ten Serb, i Litwin, nowy Litwin, Cizauskas. Ten Litwin jest taki troszeczkę, nie wiem, bardziej egzekutor niż kreator, ale potrafi grać w koszykówkę, to silny fizyczny, bardziej obrońca, no i ten zespół bez jakichś skrupułów, bez jakiejś zbytniej bojalności gra przeciwko wszystkim w tej lidze. No nie wiem, takiego obawy, że ojej, przyjeżdża jakiś silny zespół, może złego słowa użyłem, tak rozpędziłem się troszkę, ale no chociażby przeciwko Toruniowi. Toruń tam prowadził, cały mecz prowadził, a oni nic sobie z tego nie robili, grali dalej swoją szybką koszykówkę i w ostatnim momencie zaskoczyło, wygrali mecz, uważam, że z przeciwnikiem, który spokojnie powinien z nimi wygrać, ale potrafili wyciągnąć ten mecz i to jest chyba już kolejny mecz, który można powiedzieć, coś im nie idzie i w ostatnim momencie ten mecz wygrywają. Tak było też z Astorią Bydgoszcz, bo Astoria prowadziła cały mecz, a oni w końcówce mieli super finish i ten finish doprowadził do tego, że wygrali kolejny mecz u siebie. I tutaj na pewno trzeba się obawiać, bo zespół, który jest na fali, który gra dobrze, na pewno do meczu z nami podejdzie. Już nie chcę używać tego słowa, którego wcześniej użyłem, bo nie wiem, czy w ogóle on jest.
Dziwne to słowo, właśnie chciałem stwierdzić, że tak zwany neologizm pan tutaj wymyślił, okej? Okay?
Panie Jacku, ja to sprawdzę w słowniku wyrazów obcych, ten neologizm, bo też nie wiem, o czym pan mówi, ale sprawdzę, będę wiedział.
Neologos, nowe słowo.
Dobrze, i sobie sprawdzę, natomiast no, chodzi mi o to bez takiego respektu, tak? Grają... tak jak powiedziałem, z Radomiem i z Bydgoszczą, z Radomiem, z Toruniem i z Bydgoszczą, a teraz podejrzewam, że do meczu z nami też podejdą może małym respektem, ale z chęcią pokazania, że mogą nam dorównać, szczególnie, że grają u siebie i są na fali.
Ostatnie pytanie, trenerze, a w takim razie ten czas, chyba 2 czy 3 dni przed meczem z Polskim Cukrem Toruń, gdzie mieliście kilka jednostek treningowych, to się wam przydało? Ten brak meczu z Kalewem Tallinn, to, że ten mecz wypadł, coś dał? Czy tak naprawdę w takim rytmie meczowym wolelibyście być? Czy jednak te dni, kiedy można było potrenować, to na plus pan zaliczy?
Wie pan co, trzeba zawsze z takich sytuacji wyciągnąć jakieś plusy, tak? No nie zagraliśmy, bo zespół Kalewa miał kłopoty, jeśli chodzi o zespół, tak, chory miał tylko 2 albo 3 pozytywnych zawodników, miał prawo przełożyć ten mecz, skorzystali z tego. My pozytywy wyjmujemy takie, no, przy tym natłoku tych meczów mamy tę chwilę oddechu, ale za chwilę mamy właśnie Dąbrowę, o której rozmawialiśmy, i za chwilę Smoki Mińsk. Natomiast no, to jest pozytyw, tak, że troszkę mogliśmy potrenować, że troszkę mogliśmy się zregenerować, złapać trochę oddechu. Natomiast no, są też minusy takiego przekładania meczu. Dzisiaj tak sobie siedzieliśmy, oglądaliśmy nam kalendarz. Ja zrobiłem taki kalendarz na ścianę naszych najbliższych miesięcy do kwietnia.
Domyślam się.
I tak popatrzyliśmy i wie pan co, nie ma gdzie tego meczu zagrać.
A jeszcze chyba Astanę
Astanę i jeszcze mamy Chimki.
A, faktycznie.
Chimki też, bo Chimki też miały się odbyć chyba 27, tak.
26 miało być w pierwszym terminie.
26, tak, święta. Gdzieś to zostało przełożone i te mecze wiszą i nie ma gdzie tego tak naprawdę poutykać. Nie wiem, no nie podejrzewam, żebyśmy grali w kwietniu, jak już będą play-offy, a daj Boże, będą jeszcze play-offy VTB. W ogóle nie. To jest minus tego, że każde takie przełożenie meczu, a jeszcze wiemy, że mogą się takie zdarzyć, tak, bo to są to jakieś przypadki losowe, to będzie masakra, jak to mówi nasz przyjaciel z Hiszpanii, tak zwana pachanga, to on to mówi na taką koszykówkę, taki chaos kompletny, tak, na boisku, to jest takie słowo hiszpańskie pachanga, to jest to samo z tym terminarzem naszym, że jak jeszcze nam jeden, dwa mecze wyskoczą, tak jak powiedziałem, bo to będzie pacanga.
O 17.35 to dzisiejsze spotkanie, trudne jak zapowiada Arkadiusz Miłoszewski. O 17.35 się rozpocznie, będziemy tam na miejscu oczywiście i transmitujemy to spotkanie na 97.1 FM, serdecznie zapraszam. A na zakończenie dzisiaj rozmowa z Januszem Jasińskim, właściciel Enei Zastalu BC Zielona Góra, pojawił się wczoraj na antenie Radia Zachód, czyli naszej spółki matki, rozmawiał z nim Janusz Życzkowski. Posłuchajcie, jak na dziś ocenia to wszystko, co działo się w ostatnich dniach w Zastalu Janusz Jasiński, a mówi przede wszystkim o tej znakomitej dla klubu, jak mówi Jasiński, umowie z firmą Enea, no i o możliwym potencjalnym spotkaniu i możliwej potencjalnej współpracy z prezydentem Januszem Kubickim, o której na razie jednak ani widu, ani słychu. Zaproszenie jest w Urzędzie Miasta dla prezydenta, ale odpowiedzi nie ma. Na propozycję właściwie, nie zaproszenie, tylko na propozycję spotkania. Janusz Jasiński, rozmawia z nim Janusz Życzkowski. Ja dziękuję serdecznie. Jeszcze raz zapraszam na transmisję z meczu Dąbrowa Zastal.
No to jest taki sponsor, nazwijmy to, z najwyższej półki już, tak? No bo to jest nie dość, że firma ogólnopolska, jest to firma działająca na rynku energetycznym, jedna z największych w Polsce, a pracujemy albo walczymy razem, bo tak naprawdę to wspólnie prowadzimy ten projekt sponsoringowy od bodajże 2015 roku, to już jest 5 lat. Ta współpraca oczywiście, jak to zawsze, musiała się dotrzeć. Startowaliśmy z całkowicie innego poziomu. Natomiast teraz jest taka naprawdę zmiana całkowita, dlatego że oczywiście, tak jak pan powiedział, jest w członie nazwy jeszcze Zastal, ale Zastal to jest nazwa własna, tak jak Wisła, Odra.
Historyczna bądź co bądź przecież.
Historyczna, tak. Więc w związku z tym my nie chcemy się jej pozbywać, dlatego że taką też podjęliśmy decyzję, że trochę nawet chcemy wrócić do tych korzeni. Natomiast Enea jest jedynym dzisiaj sponsorem tytularnym. Wszystkie inne człony to są człony własne plus nazwa Zielona Góra, czyli naszej małej ojczyzny. I w związku z tym to jest tak, że Enea też wzięła na siebie olbrzymią odpowiedzialność, tak? Bo to zawsze działa w dwie strony, tak? Nosić na piersiach logo sponsora to nie jest tylko i wyłącznie przyjemność, radość z otrzymywania jakichś środków finansowych, ale to jest odpowiedzialność za to, w jaki sposób ta nazwa jest przez nas popularyzowana, w jaki sposób oddziałujemy na cały świat zewnętrzny, bo wiadomo, sponsoring jest wielowymiarowy, tak? To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby kupować prąd z Enei, ale też, żeby wiedzieć o tym, że jest ktoś, kto nas ciepło myśli, kto myśli o tym, że nie tylko trzeba brać, ale też trzeba dać, trzeba się podzielić zyskiem i najważniejsza kwestia, tak? Budować coś, co jest ważne dla mieszkańców, wspierać to, co kochamy.
No właśnie, tutaj w kontekście tej umowy komplementował pan posła Jerzego Maternę, który zaangażował się bardzo mocno w te rozmowy. Rzeczywiście takie wsparcie polityczne było potrzebne tutaj z różnych stron, żeby także przekonać dużą spółkę do podpisania tego kontraktu?
Myślę, że to była w ogóle bardzo ważna osoba w tym całym procesie, dlatego że wiemy dobrze, że grudzień był dla klubu bardzo trudny z różnych powodów, covidowych przede wszystkim, podróże, zmęczenie, ale też pewien atak polityczny, który na nas został wykonany i niestety muszę powiedzieć w tym momencie, że ten cały kontrakt wisiał na wosku, tak? Dlatego że my tak naprawdę jako klub, co my mamy? My mamy tylko jedną rzecz, mamy dobre imię, my sprzedajemy marzenia, my sprzedajemy sponsorom, sprzedajemy ciepło, sprzedajemy coś, z czym mamy się dobrze kojarzyć. Każda zła informacja o klubie, jeszcze szczególnie podana przez osoby kompetentne i publiczne, jakby niszczy ten wizerunek. My go budowaliśmy w relacjach z Eneą 5 lat, a mogliśmy go stracić w ciągu jednego tygodnia. Na szczęście w tym całym bałaganie właśnie, między innymi pomoc pana posła Materny spowodowała, że ten konflikt gdzieś tam został przedstawiony we właściwych, nazwijmy to, ramach. No i nastąpiło pewne uspokojenie. Tak naprawdę uważam, że firma Enea, i za to im bardzo, bardzo dziękuję, w tym momencie wspierając nas, wykazała się też dużą odpowiedzialnością i dużym takim, nazwijmy to, właśnie zasobem empatii dla nas, dla Zielonogórza, dla klubu, dla kibiców. Bo bardzo łatwo coś zniszczyć, bardzo trudno się buduje. Ja klub buduję 20 lat. Nie?
Mówił pan o konflikcie, mówił pan o pewnych atakach naszym słuchaczom, tym może niezorientowanym, choć nie sądzę, żeby była to większość osób. Chodzi o sytuację w relacjach z miastem Zielona Góra, z prezydentem miasta. Czy w miejscu, w którym w tej chwili jesteście państwo jako klub, my jako kibice, widzi pan jeszcze możliwość na osiągnięcie porozumienia i no, dojście do jakiegoś takiego punktu, w którym odłożycie animozję i będzie dalej myślenie o rozwoju koszykówki w Zielonej Górze?
Ja myślę, że to nawet nie jest kwestia czy. My musimy to zrobić. Tak? To znaczy dla mnie kwestia jest tylko moim zdaniem rzeczowej rozmowy, wytłumaczenia pewnych. Wiąże, jak się ludzie pół roku nie spotykają i każdy ma swój świat, w którym żyje, to te światy mogą się rozejść i potem polegamy na zdaniu innych. Ja myślę, że pan prezydent powinien więcej polegać na bezpośrednim kontakcie i usłyszeć to, co ja mam do powiedzenia, co Rada Nadzorcza ma do powiedzenia. To my jesteśmy gotowi w każdym momencie, bo wiadomo, że sytuacja w klubie jest ciężka z różnych powodów, ale także pandemicznych. Jeżeli dzisiaj są uruchamiane różnego rodzaju środki pomocowe dla firm, które doskonale funkcjonują, są prywatne, kompletnie nie mają nic wspólnego z czynieniem dobra, nazwijmy to tak, jak klub to czyni. Czyli to są na przykład restauracje, są to hotele, prywatne część biznesy, ale państwo je wspiera, bo jest problem, tak? To ja nie rozumiem, dlaczego w takim ciężkim momencie klub został całkowicie odcięty od jakiegokolwiek wsparcia, gdzie to już nawet nie chodzi o tematy, co myśmy zawinili, albo co myśmy nie zawinili. Warunki są takie, że gramy bez kibiców, tak? Gramy bez możliwości sprzedawania biletów. Niestety nasze te tarcze, które są nas akurat sport, kluby sportowe nie objęły, co też żałuję, bo też nawet postulowaliśmy, pisaliśmy pismo do PFR-u, do pana prezesa, żeby uwzględnić, bo są uwzględnione hale, są uwzględnione właściciele, nazwijmy, obiektów sportowych, a ci, którzy sprzedają bilety, czyli kluby sportowe nie. Ale to już jakby inna dyskusja. Chciałbym powiedzieć, że jest bardzo trudno i w tym momencie, kiedy jest trudno, to tym bardziej więcej powinniśmy do siebie empatii i sobie powiedzieć w ten sposób, okej, jest jakiś trudny temat, który musimy przegadać, przegadajmy go w gabinecie, porozmawiajmy, dojdźmy do porozumienia. Ja trochę tak się śmieję, jak trener Tabak wziął w pewnym momencie jednego z zawodników, który mu nie grał. Tak? Wysłał go do szatni, w przerwie się spotkali, w drugiej połowie wyszli, wygrał nam mecz. No tak wygląda. Nikt nie jest doskonały, każdy popełnia błędy, ja na pewno popełniłem mnóstwo. Natomiast jedno dla mnie jest najważniejsze. Tak? To nie jest mój klub, to nie jest pana klub, to nie jest klub pana prezydenta. Tak samo jak miasto nie jest pana prezydenta, ani moje. To jest po prostu nasza własność. To my, mieszkańcy, powinniśmy wyznaczać, na czym nam zależy, a prezydent jest do realizacji zadań. To nie jest tak, że on kieruje własną firmą, w której ma udziały, akcje, coś takiego. Dla mnie, wydaje mi się, słuchanie mieszkańców i wykonywanie tego, co oni chcą, jest pewnym obowiązkiem. I tu się chyba trochę różnimy. Ja powiem w ten sposób. To pan prezydent de facto powinien się cieszyć, że prywatni sponsorzy chcą wspomagać działalność klubów sportowych, bo to jest zadanie własne miasta. Miasto powinno dbać, tak jak dba o kulturę, jak dba, nie wiem, o odśnieżanie dróg, tak samo powinno dbać o rozwój kultury fizycznej młodzieży i dzieci, sportu i tę całą działalność. Tak? To tak naprawdę my jako klub nie przynosimy nikomu zysku. My jesteśmy tylko jednym wielkim kosztem, który przynosi zysk w postaci
medali,
najważniejszych zadowolenia kibiców.